Ze mną w studiu dr Tomasz Grzyb, psycholog społeczny. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dziś mija 5 lat od katastrofy smoleńskiej, katastrofy, która 5 lat temu wszystkimi nami wstrząsnęła, ale mam takie poczucie, że te 5 lat temu wszystkich nas również połączyła. Dlaczego jest tak, że 5 lat temu czuliśmy się połączeni, a teraz, po 5 latach, bardziej ten temat nas dzieli? Czy to tylko moje wrażenie?
Nie, to nie jest tylko pani wrażenie. Myślę, że rzeczywiście jest tak w istocie, że dla olbrzymiej części z nas Smoleński, to wszystko, co się wokół niego wydarzyło, jest tematem niebywale emocjonalnym, ale na tyle emocjonalnym, że chcemy od siebie te emocje odsuwać. Ja mam taki pomysł racjonalizatorski, starałem się go nawet oczywiście w żartach podsunąć moim znajomym, którzy pracują dla różnego rodzaju firm elektronicznych, aby nowe telewizory sprzedawane w Polsce były z taką opcją automatycznego przełączania kanałów. Wtedy, kiedy pojawia się temat katastrofy smoleńskiej, telewizor powinien przełączyć nam program na National Geographic albo na coś w tym rodzaju, bo wtedy przynajmniej będziemy mieli spokój. Dla olbrzymiej większości z nas to już jest po prostu niebywale męcząca rzecz. Oczywiście są tacy, którzy ciągle chcą o tym słuchać i takich powodów jest wiele. No, przede wszystkim to są oczywiście te osoby, które są głęboko przekonane o ciemnych mocach, które stoją za całą tą sprawą. Te osoby, które użyję tego sformułowania, choć ono też jest oczywiście nacechowane emocjonalnie, wierzą w zamach. Także te wszystkie osoby, które są głęboko przekonane o tym, że trzeba już to wszystko skończyć i żyć dalej, a nie odprawiać coś, co można by nazwać tańcem na grobach.
Ale skąd ta irytacja jest w nas? Bo jak rozumiem, ten przykład, który pan podał a propos tych samoprzełączających się telewizorów, to jest irytacja. Temat budzi w nas właśnie tę irytację. Dlaczego?
No przede wszystkim dlatego, że on jest odmieniany na wszystkie możliwe sposoby i to zazwyczaj, zaryzykuję takie twierdzenie, w złej wierze. Co to znaczy? Otóż znaczy to tylko tyle, że osoby, które o tym mówią, w ogromnej większości wypadków chcą na tym ugrać swój własny interes. Katastrofa smoleńska stała się kartą przetargową, stała się pewną cezurą moralności wystawianą ludziom w Polsce, a zatem są tacy, którzy poprzez pryzmat stosunku do tego, co się tam tak naprawdę wydarzyło, chcą decydować o tym, czy jesteśmy godni do sprawowania urzędów, czy jesteśmy właściwie uświadomieni, czy wiemy wystarczająco dużo o życiu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. A zatem ogromna większość ludzi, którzy mówią o katastrofie smoleńskiej, traktuje tę katastrofę wyłącznie w kategoriach instrumentalnych, zastanawiając się nad tym, co można by z niej wyciągnąć dla swojej własnej korzyści. Myślę, że gdzieś w tym wszystkim zapomnieliśmy i wszyscy tak naprawdę jesteśmy trochę winni temu, że to jest największa katastrofa w historii Polski tak naprawdę, że zginęło 96 bardzo nieprzypadkowych osób. Oczywiście można do życia politycznego tych osób mieć swój stosunek, oczywiście można wybierać opcje polityczne, ale nawet z tej perspektywy wydaje się to mało sensowne, bo przecież tam zginęli ludzie z absolutnie wszystkich opcji politycznych.
Ale panie doktorze, możemy powiedzieć, że my jako społeczeństwo nie udźwignęliśmy tego tematu?
To jest chyba trochę za mocno powiedziane tak naprawdę, dlatego że gdybyśmy powiedzieli coś takiego, to tak naprawdę traktowalibyśmy nas wszystkich jednakowo, a z tym się do końca nie zgodzę. Ja myślę, że nie potrafiliśmy do tego podejść właściwie w pewnym momencie i na absolutnie zrozumiałe emocje, które pojawiły się w tamtym czasie, zaczęliśmy nakładać emocje związane z czymś zupełnie innym, to znaczy na przykład z poczuciem czegoś, co wybitny polski psycholog społeczny profesor Bogdan Wojciszko nazywa delegitymizacją władzy, czyli takim przekonaniem, które w wielu z nas tkwi, że ci, którzy sprawują w Polsce władzę, nie powinni tego robić, bo nie mają do tego moralnego, etycznego, jakkolwiek byśmy to nazwali, prawa. I na te emocje absolutnie zrozumiałe w momencie katastrofy zaczęliśmy nakładać emocje związane z bieżącą walką polityczną. Jeżeli do tego dorzuci się jeszcze to, że przywódcy największych polskich partii politycznych traktują tę sprawę niebywale osobiście, niektórzy z nich po prostu nie bardzo mają inne wyjście, bo tak się historia potoczyła, ale traktują tę sprawę osobiście, co przekłada się na pewien brak dystansu, który można także u nich zauważyć, no to mamy niebywale skomplikowany układ, z którego tak naprawdę nie ma specjalnego wyjścia. Ja przypominam sobie, że kiedy 5 lat temu w różnych programach radiowych i telewizyjnych rozmawialiśmy o tej sprawie, to użyłem takiego sformułowania z piosenki zespołu R.E.M., jeśli dobrze pamiętam, które brzmiało, że to jest koniec świata, jaki znamy. Później pomyślałem, że chyba przesadziłem tak naprawdę, że w tych emocjach, które wszystkim nam się wtedy udzielały, być może przeszacowałem skalę tej zmiany, która się w Polsce dzieje. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że pewnie tak jest i tak było. Zwróćmy uwagę, że Polska po Smoleńsku jest zupełnie innym krajem. I obawiam się, że długo jeszcze takim krajem pozostanie. W ogromnej większości krajów na świecie polityka robi się w oparciu o symbole. I nie jest to nic specjalnie nowego. W Polsce też tak jest, tylko że tak jak wiele rzeczy u nas, wszystko to podnosimy do kwadratu albo do sześcianu. Ludzie, którzy się spierają o te kwestie w Polsce, bardzo często skoczą sobie do gardeł po prostu. Traktują siebie jak wrogów. To jest rzecz niebywale kłopotliwa i myślę, że ona wpływa na całe nasze życie społeczne.
Tylko myślę sobie, że należałoby postawić pytanie, dlaczego to wszystko tak się potoczyło. Zapewne, kiedy wydarzyła się katastrofa, w każdym z nas było takie poczucie, że trzeba poznać prawdę. Tylko, że na przestrzeni 5 lat tyle tych prawd się pojawiło, w zależności od tego, kto prezentował jakie dowody, jakie raporty, takie też pojawiały się prawdy. I być może właśnie ta irytacja i to wszystko, co te odczucia, które mamy po 5 latach, właśnie sprawiły, że my już tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka jest prawda i tak jak nie widzieliśmy 5 lat temu, to nadal nie wiemy, czy to wszystko, co jakby zostało ujawnione, no już w nas gdzieś tam tą prawdę powinny budować.
Prawda jest zgodnością myśli i rzeczy. Myślę, że akurat w tym radiu wszyscy dobrze o tym wiemy i wiemy, kto to powiedział, a na wszelki wypadek podpowiem, że to święty Tomasz z Akwinu. I myślę, że takiej prawdy my w istocie nigdy nie poznamy. Dlaczego? Ano dlatego, że jednym z największych problemów społecznych w Polsce jest absolutny brak zaufania. Mało tego, że do instytucji państwowych, co jakoś tam byłoby zrozumiałe, ale także do siebie nawzajem. Są badania, które pokazują, że około 90%, w zależności oczywiście od próby, 90% Polaków nie ufa nikomu oprócz najbliższej rodziny. Jeżeli teraz nałożymy sobie na tę wiedzę przekonanie, że każdy kolejny raport prezentowany przez różnego rodzaju organizacje, czy to organizacje rosyjskie, którym z definicji jakoś nie wierzymy, po części można to zrozumieć, czy przez polskie organizacje państwowe, czy przez specjalne komisje, które są powoływane, każdy z tych kolejnych raportów zamiast odkrywać jakąś część rzeczywistości, tak naprawdę wprowadza kolejny zamęt. Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z następnymi stenogramami, które zgodnie z intencją autorów miały pokazać nam więcej. W istocie okazało się, że spowodowało to kolejną burzę i kolejną awanturę tak naprawdę. Awanturę pomiędzy ludźmi, którzy teoretycznie powinni mieć jeden cel. To znaczy odkryć, jak jest w istocie, jak w istocie było. Jeżeli do tego jeszcze dołączymy sobie, jakby to elegancko ująć, nie do końca bezstronne prowadzenie śledztwa przez stronę rosyjską i dosyć jasno już widoczne napięcie pomiędzy Polską a Rosją, jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe, to wiadomo, że postępowanie strony rosyjskiej także będzie obliczone na wywoływanie pewnego zamętu i pewnych burz pomiędzy ludźmi w Polsce. No, jeśli taki bałagan sobie wyobrazimy, a właściwie nie musimy go sobie wyobrażać, wystarczy na dowolnej stronie otworzyć jakikolwiek polski dziennik, no to już wiemy, że w takim bałaganie przeciętny człowiek może powiedzieć tylko tyle, nigdy nie dowiem się tego, jak było naprawdę. Jest coś w tym, co mówią oni wszyscy, ale tak naprawdę lepiej jest uznać, że w tym bałaganie to tak naprawdę nikt nic nie wie.
Słyszymy o pomnikach, słyszymy o tych osobach, trzeba pamiętać, co jest oczywiście jasną rzeczą. Natomiast jak tą pamięć budować? Kiedy wracam teraz do tego przykładu, który pan podał, bo on mi się rzeczywiście bardzo podobał, jeżeli chodzi o automatyczne przełączanie telewizora. Zatem jak pamięć o ofiarach budować, kiedy bardziej wzrasta nas irytacja, a nie właśnie ta pamięć o tych, którzy w Smoleńsku zginęli?
Myślę, że przede wszystkim należałoby pamiętać o tym, co oni robili wtedy, kiedy żyli. My bardzo często myślimy o tych ludziach jako o postaciach, których najważniejszą w życiu rolą, którą mieli do odegrania, była drastyczna śmierć, którą zginęli na lotnisku Siewiernej. Myślę, że to jest, nie waham się użyć tego słowa, haniebne. Nie można myśleć o takich osobach jak Ryszard Kaczorowski, jak nawet Lech Kaczyński, jak jego żona, jak ogromna część osób, które były na pokładzie tego samolotu, jako wyłącznie o osobach, które zginęły w Smoleńsku. One całym swoim życiem na różny sposób pracowały dla tego kraju. Myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali ich przede wszystkim jako żywych, jako tych, którzy przez wiele lat budowali swoją pozycję w świecie polskiej polityki, w świecie polskiej kultury, wojska. I to, że te osoby poniosły śmierć właśnie w taki sposób, właśnie w tym miejscu, było w pewnym sensie konsekwencją ich działalności, a nie najważniejszą rzeczą, którą się wydarzyła w całej ich karierze. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie wybierał się do Gdyni, to zachęcam do tego, żeby odwiedził ORP Błyskawice, okręt muzeum, który od wielu już lat stoi przy nabrzeżu gdyńskiego portu. Dlatego, że tam można zobaczyć taką gablotkę poświęconą Andrzejowi Krewecie, komandorowi Andrzejowi Krewecie, który był dowódcą polskiej marynarki wojennej i rzeczywiście w Smoleńsku zginął. W tej gablocie znajduje się jego mundur, mundur, który miał ze sobą właśnie tam. I ja przyznam, że kiedy oglądałem ten mundur, byłem dosyć poruszony tym widokiem, bo on oczywiście jest osmalony, nadpalony miejscami i widać, że sam ten mundur wiele przeszedł, ale też oczywiście każdy z nas pewnie zada sobie pytanie, jak to jest, że mundur jest trwalszy od tego, który go nosił. Ale też wyobrażam sobie, że warto jest przy tej okazji pomyśleć o tym, co ten człowiek zrobił za życia. I to właśnie zrobiła polska marynarka wojenna. Pokazała jego życiorys, pokazała skąd się tam wziął, pokazała jak przebiegała droga od marynarza aż do dowódcy polskiej floty. I myślę, że dokładnie tą samą rzecz możemy zrobić z każdą z postaci, które w Smoleńsku zginęły. To jest jedna rzecz, która moim zdaniem powinna się wydarzyć po to, żeby godnie tych ludzi upamiętnić. A druga rzecz, myślę, że dobrze byłoby zawsze pamiętać, po co oni tam lecieli. I dobrze byłoby w tym momencie odejść od takich bardzo emocjonalnych sporów związanych z tym, czy to był początek kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego, czy to była zupełnie niepotrzebna wyprawa, którą ktoś podjął tylko dlatego, żeby pokazać, jaki jest ważny i tak dalej, i tak dalej, bo i takie oskarżenia się pojawiają. Zostawmy je, nie myślmy o tym. Myślmy raczej o tym, co na tej ziemi się wydarzyło w 1940 roku. Myślmy raczej o tym, dlaczego ta ziemia jest tak ważna dla Polaków i dlaczego dla nas pewnie nigdy nie będzie dosyć przypominania o tym, jak to się stało, że 22 tysiące polskich żołnierzy tam właśnie straciło życie. Żołnierzy bardzo różnych, żołnierzy różnego wyznania. Szacuje się, że przynajmniej 10% z tych ludzi, którzy tam zginęli, to byli Żydzi. Dobrze byłoby pamiętać o tym, że to, co się tam wydarzyło, jest rzeczą niebywale istotną w historii Polski. Ja bardzo nie chcę oczywiście stawiać znaku równości pomiędzy tą katastrofą a tym, co miało miejsce w 1940 roku, ale każda sytuacja, w której zaczniemy myśleć o naszej ciągłości losów, w której zaczniemy myśleć o tym, że to, że jesteśmy na pierwszym piętrze, jeśli dobrze pamiętam, pewnego budynku w Opolu, w Radiu Doksa, to też jest pewien chichot historii. To też jest bardzo interesujący fakt, o którym warto pomyśleć i o którym warto pomyśleć, cofając się odrobinę i patrząc, jakie wydarzenia historyczne do tego doprowadziły. Każda taka sytuacja, myślę, że pomoże nam lepiej zrozumieć to, co się w Smoleńsku wydarzyło i to, jak to się wpisuje w pewien dość tragiczny bilans różnych polskich katastrof, ale też chciałbym, żebyśmy pomyśleli, że to wcale nie musi oznaczać, że cała polska historia to tylko katastrofa.
Doktor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny, był dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.